Chwała Bogu i pozdrowienia z naszego nabożeństwa. Jest coraz więcej nas. Także cieszymy się, że możemy przy Słowie Bożym napełniać się tą nadzieją. I nie tylko przy Słowie Bożym, bo również Duch Święty daje radość, która właściwie nie powinna być w dzisiejszych czasach. Tak? Powinniśmy się smucić. Powinniśmy być załamani. A no, u mnie jest dziwne takie wszystko, bo ja nie wiem, dlaczego ja się cieszę. Nie powinienem się cieszyć, ale wiecie, ta radość jest z Ducha Świętego. I nie smucę się tym, co widzę, ale tym, co widzę teraz, ale tym, co widzę w przyszłości. A przyszłość jest no, jasna. Przyszłość jest z Panem. I tak jak mówiliśmy o tym, jak być w relacji z Duchem Świętym. To bardzo ważne było, kiedy mówiliśmy o tym, żeby poznać Jezusa, żeby jak najwięcej Go znać. I kiedy znamy Jezusa, wtedy poznajemy, kiedy Duch Święty mówi, jak działa. I zauważcie, że Duch Święty nie będzie czynił rzeczy takich, których Jezus nie czynił. Bo my jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, a więc odbijamy, odzwierciedlamy Jezusa, postać Jezusa na tym świecie. My idziemy i niesiemy to. A więc Duch Święty, który napełnia świątynię naszych ciał i Kościoła, on jak najwięcej pokazuje Jezusa. I dlatego, kiedy my często zajmujemy się takimi testami, one są dobre. Od razu zaznaczam, że to jest fajne, takie testy duszpasterskie, testy osobowości na temat, kto jakiego dar może mieć albo jaki ty masz dar. One są fajne. To jest super. Czasami nieraz potrzebujemy, ponieważ dary duchowe również no, współgrają bardzo z naszą osobowością. Chociaż w moim przypadku, w moim życiu, no to troszeczkę inaczej było, bo jakoś tak nie pasują te dary, które mam do mojej osobowości. Ale zauważcie, że to jest bardzo ważne, że odbija się to, co Jezus przedstawiał na ziemi. Nie testy, nie jakieś duszpasterskie badania, nie jakieś listy, ponieważ no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, i ja również byłem tak nauczany, że no, mamy pewne listy darów. No i te listy po kolei się omawia. No i oczywiście bierzemy jakieś testy i testujemy, a może w nas jest taki dar. O, pasuje, no to może mam taki dar. Nie, to jest, może czasami jest pomocne, ale czasami jest to, że no, coś sugeruje niepotrzebnie. Tak? I może człowiek zaczyna za tym iść, co tak naprawdę jest jakimś takim naturalnym darem, talentem. Ale również chciałbym wam powiedzieć, że dary duchowe są bardzo również pokrewne, mają dużo wspólnego z naszymi talentami. Dlatego mówię, że to nie jest złe, te wszystkie testy, które robimy, bo czasami może rzeczywiście tak być. Dlatego są chrześcijanie, mamy skrajności, ja wiecie, że jestem człowiekiem środka i są skrajności takie, że tylko dary duchowe, wszystko inne odrzucamy i druga skrajność jest tylko talenty naturalne, dary duchowe odrzucamy. A tutaj, jak słyszycie, Biblia pokazuje nam, że wcale niekoniecznie musimy odrzucać jedno ani drugie, bo te rzeczy mogą iść bardzo ze sobą wspólnie. Zauważcie, że tak było w przypadku Pawła, apostoła Pawła. Apostoł Paweł wykorzystywał swoje naturalne talenty dla Królestwa Bożego. Na przykład wykorzystywał to, co miał, to, co pozyskał, na przykład obywatelstwo rzymskie, tak? Posługiwał się nim. Dalej, posiadał biegłą znajomość języków greckiego, aramejskiego, hebrajskiego. Również używał żydowskiej ortodoksji, tak? On był Żydem nad Żydami, tak? On tego używał, a więc używał tych wszystkich rzeczy naturalnych i niczego tego nie odrzucał, ale równocześnie używał darów duchowych, tak? Czytamy, że przez apostoła Pawła działy się różne rzeczy, były uzdrowienia i sam apostoł Paweł mówi, ja więcej od was wszystkich mówię językami. A więc wiemy, że dla apostoła Pawła to było coś naturalnego, używanie naturalnych talentów, jak i ponadnaturalnych. A więc ja jako człowiek środka mówię wam, używajmy tego i tego, bo one wcale ze sobą się nie wykluczają. Jeżeli słyszeliśmy takie nauki, że to jest wszystko oddzielne, nie, Biblia nie pokazuje nam, że to są dwie oddzielne sprawy, ale one często się zachodzą na siebie. I może czasami mamy problemy z tym, żeby w naszym życiu manifestowały się pewne dary, ponieważ no, taka była instrukcja, tak? Taka była instrukcja i my nie wiemy dalej, jak używać tego wszystkiego. No, są kościoły, są służby, gdzie jest nacisk na tylko takie poszczególne, jakieś wyraźne dary. I na przykład regularnie poszukuje daru języków, daru nauczania, proroctwa lub ewangelizacji. Tak? Czyli koniecznie podkreślają to i to dla nich jest taką siłą. Ale kiedy zauważymy, to wcale, ale może właśnie zauważmy to. Może właśnie zacytujmy pierwszy list do Koryntian, gdzie mamy taką listę również. I chciałbym, żebyście się przyjrzeli kontrastowo lista w Biblii albo listy w Biblii i listy, które my mamy, zielonoświątkowcy lub charyzmatycy, bo to są dwie różne listy. I tak na przykład wiecie, że takim najmocniejszą listą, na którą się powołujemy, to jest pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 8 i 10 werset. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. I również taką listą, listę mamy w liście do Efezjan. I na pewno pamiętacie, że jest taka lista w 4 rozdziale, 11 wersecie. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. A więc te wszystkie rzeczy, jak widzicie, objawiają się, żeby było ciało Chrystusa zbudowane. Nie jakieś indywidualne ego, ale żeby ciało Chrystusowe było budowane. I kiedy tak się przyjrzymy tej liście, to myślimy, że ta lista jest skończona. Ta lista jest pełna. Bo rzeczywiście tak mnie nauczano, nie wiem jak was, ale w kościołach nauczano zielonoświątkowych czy też charyzmatycznych i na konferencjach, że to jest wszystko zakończone. No, każdy, jak widzicie, ma swoje wnioski i dany nauczyciel, jeżeli ma autorytet, no to jego informacja jest przechwytywana i przekazywana dalej. A jego informacja, jego odbiór danego fragmentu staje się po jakimś czasie tradycją. Tak? I tak nas nauczają, bo ktoś kiedyś powiedział tak i on miał mocny autorytet, a więc my nauczamy tego dalej i dalej i staje się to na przykład zielonoświątkową tradycją albo charyzmatyczną tradycją. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy naszym autorytetem była Biblia. I jej autorytet, i kontekst, w jakim jest to użyte. Dlatego chciałbym, żebyście zobaczyli pamiętali tę listę, którą przeczytaliśmy, i zobaczmy, jakie są jeszcze listy. I zobaczymy, czy jakiekolwiek listy są skończone, czyli zakończone, zapieczętowane, i to są takie święte listy, które mamy wypisane, tych darów, i więcej nie można niczego dodawać, jak wiecie, jak kanon, tak? Jak kanon biblijny. I na przykład mamy Rzymian 12, rozdział od 4 do 8 wersety. Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Różne jej dary. Czy to, i teraz jest wymienione, uwaga, czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu, kto wspiera, to hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Czy widzimy, że te listy są jednocześnie, uzupełniają się lub powtarzają się, albo dodane są pewne rzeczy? A więc musimy patrzeć na kontekst, dlaczego apostoł Paweł pisze takie rzeczy, dlaczego on je wymienia. Mamy może jeszcze inny fragment, 28 werset 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Mamy tam również napisane takie słowa. Bóg tak umieścił je w Kościele, najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki. Wow! Zobaczcie, list do Efezjan. O, taka była lista, to już jest zamknięta lista. A tu widzimy w liście do Koryntian następna lista. Po tej pierwszej liście z listu do Koryntian z 12 rozdziału, tak, którą mieliśmy. Następna lista. A więc o co chodzi? Czyżby apostoł Paweł nie wiedział, która lista jest pełna, zamknięta? Dlaczego ona jest płynna? Zauważyliście, że te listy są płynne, listy darów. One nie są zamknięte. I nigdy apostołowi Pawłowi nie chodziło, żeby zamknąć jakąkolwiek listę darów. Apostoł Paweł używa te listy w kontekście, do kogo mówi. I tak na przykład zauważcie, że te listy, które są u Koryntian, najczęściej występują jakieś takie konkretne, jedne powtarzające się dary. Nie wiem, czy zauważyliście je. W Koryncie bardzo ceniono było, to był, wiecie, świat grecki, czyli poezja, czyli sztuka retoryki. Tam były konkursy, tam były olimpiady retoryczne, słuchajcie. To byli, do amfiteatrów udawali się retorycy, którzy byli takimi celebrytami. To byli lepsi niż aktorzy. Aktorzy to była niższa kasta, najniższa chyba kasta to była. A retorzy to byli coś bardzo znani ludzie. Opowiadania, różne historie, bajki, tworzenie bajek. To było bardzo, bardzo popularne. I to ludzie się gromadzili, a oni mówili. Dlatego w Koryncie zauważcie, że dla nich było cenne wywyższanie nauczycieli, tak? Wybierali sobie mówców. A to ja jestem Apollosowy, a ja to Pawłowy, a ja jestem Kefasowy, a ja taki i siaki. Co oni cenili? Cenili sobie mowę. Dlatego zauważcie, że tylko w liście do Koryntian mamy właśnie takie dary, nigdzie więcej. Wymienione jak mowę wiedzy. Nigdzie więcej nie mamy tego. Dlatego apostołowi chodziło o to, żeby podkreślić, co dla nich było ważne. Mądrość, wiedza, tak? Te przemawianie. A więc apostoł Paweł porusza to, bo wiecie, że w tym był problem. I wiecie, zauważcie, że w tej liście tych darów mamy na końcu, na szarym końcu języki. A języki były na jakim miejscu u Koryntian? Na pierwszym miejscu. Tak, pamiętacie? Na pierwszym miejscu. Apostoł Paweł użył je na końcu. Ponieważ był problem u Koryntian, że wybierali sobie nauczyciele, wybierali sobie mówców, wybierali sobie mądrości, wybierali sobie dary, które były dla nich najbardziej odpowiednie. I oczywiście były troszeczkę nadużycia. I dlatego apostoł Paweł kieruje do nich słowa ze względu na ich nadużycia. Zauważcie również, nie tylko apostoł Paweł mówi o darach duchowych, ale również i apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, czwartym rozdziale, 10 wersecie do 11. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której On udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc na wieki wieków. Amen. Również zauważcie, że inni apostołowie podkreślają, że są dary, jest obdarowanie, Kościół jest obdarowany, ale listy nie są zakończone. Nie ma czegoś takiego, że ta lista jest szersza, niż sobie wyobrażamy. I dlatego często na tych wykładach koncentrujemy się na kilku tylko, a nieraz mówimy, ktoś inny może się tym będzie zajmował. To jest dla kogoś innego. Ale zauważcie, że obdarowanie jest dla każdego. Najdrobniejsza rzecz, którą możemy robić, jest obdarowaniem. Zobaczcie, jest wymienione, że ktoś, kto daje, tak? Czyli jest dar. Ktoś, kto daje, to jest dar. Niesamowity dar. Bo on to daje, że aż zachęca nas do tego, tak? Bo on daje z chęcią. I to mnie zachęca, bo on nie daje, muszę to dać, jestem zmuszony do tego. Nie, i to mnie zachęca. Zobaczcie, najdrobniejsze rzeczy, które my omijamy, a są darami, ponieważ każdy dar wzmocniony przez Ducha Świętego buduje ciało Jezusa Chrystusa. My jesteśmy po to, żeby budować ciało. Dary są po to, żeby budować ciało Jezusa Chrystusa. Jego charakter pokazuje się. Zobaczcie, czy darem było, gdy Jezus rozmnożył rybki? Tak, to był dar rozmnażania rybek, jedzenia, dawania jedzenia. Dlaczego On to zrobił? Dlaczego Jezus to zrobił? Bo był miłosierny. Bo miłujący, bo kocha ludzi, a więc to zrobił. Ale to było ponadnaturalne, tak? Co się stało naturalnego? Jezus pokazał swój dar gospodarczy, logistyczny i dysponowania darami, które były rozmnożone ponadnaturalnie. Bo co powiedział Jezus, pamiętacie? Pozbierajcie te resztki do koszów i będą mieli dalej do jedzenia. Tak? Bo tyle było koszów jedzenia, słuchajcie, pozostałych resztek. I ludzie już nie musieli ciągle polegać na cuda, bo dalej mogli to zjeść. A więc zauważcie, Jezus pokazał nam, że równocześnie i ponadnaturalne, i naturalny talent do dysponowania, zarządzania takimi rzeczami. Pamiętajcie, że ponadnaturalne dary również mają być zarządzane. My nie mamy tylko szaleć, dlatego w kościołach nieraz świątkowych jest wariactwo, bo nie ma zarządzania, nie ma rozsądku. Bo jak szaleją, to szaleją, jak o ściany się obijać, to wszyscy. A zobaczcie, to jest bardzo ważne, dysponować naturalnie, racjonalnie darami duchowymi. I Pan Jezus wyraźnie to nam pokazał. Dlatego nieraz będziecie słyszeć i w książkach jest napisane, tych popularnych, bo zielonoświątkowcy i charyzmatycy, naukowcy, no już lepiej to wszystko przedstawiają i jest rzeczywiście o wiele lepiej niż potocznie, niż to niektórzy nauczyciele Słowa Bożego w kościołach nauczają. Dlatego rzeczywiście, jeżeli patrzymy, to patrzymy w kontekst, patrzymy w Biblię, nie to jak nam to się wydaje. Wydają nam się te listy, że od razu wymieniamy i no wiesz, ja u ciebie widzę to, no ja u ciebie widzę tamto. No okej, ale pamiętajcie, że różne dary i te dary mogą się nakładać i mogą występować równolegle, co dzisiaj właśnie chciałbym uczynić, aby to przedstawić, aby pokazać wam, że dary niekoniecznie występują oddzielnie. Każda ma swoją szufladkę, ale dary bardzo często występują razem, w trójkach, w parach, w innych jeszcze układach. I dlatego apostoł Paweł nie przedstawiał żadnej konkretnej nauki na temat darów duchowych, bo dary duchowe wyraźnie przedstawiają Jezusa, a Jezus jest miłosierny. Dlaczego my usługujemy darami? Powiedzcie dlaczego? Bo kochamy innych, bo miłość, tak? Mówiliśmy o miłości. Usługujemy innym z miłości, dlatego Bóg daje nam dary duchowe. Inaczej to by było strasznie, drętwo. Bez darów duchowych, bez Ducha Świętego, słuchajcie. Czyli mogę powiedzieć śmiało, i to już zauważyliście, że dary duchowe są przedstawione ad hoc, czyli apostoł Paweł, jeżeli używa tych list darów duchowych, to używa je, ponieważ w danym kontekście jest potrzebne przedstawianie tego, bo jest taka potrzeba. Ale to nie jest żadna doktryna, żadna nauka, jeżeli chodzi o dary duchowe. Dlatego każdy, jak tutaj siedzi z nas, ma mieć pragnienie. Nie jakiś konkretnie jeden, no muszę tylko ten jeden, no bo tak nauczają, nie? Nie, zobaczcie, tych darów jest o wiele więcej, niż sobie wyobrażamy. Nie są to zamknięte dary. Czy możemy powiedzieć, że jest ktoś obdarowany do malowania ścian? Oczywiście, że może być obdarowany, bo w Starym Testamencie mamy mowę o tym, że Duch Święty napełniał osoby, które wykonywały rzemieślniczą pracę przy budowie przybytku, przy budowie świątyni. I to nie byle kogo wybierali budowniczy przybytku i byle jakiego tam fachowca, ale kogoś, kto był napełniony Duchem Świętym, tak? I to nie było z polecenia, tak? Ale to rzeczywiście musiał być z polecenia Ducha Świętego, nie z polecenia człowieka. Dlatego zauważcie, że cokolwiek wykonujemy, możemy być wzmocnieni, potężnie wzmocnieni. Jakikolwiek talent naturalny może być niesamowicie wzmocniony, żeby wykonać wspaniałą pracę. Kiedy tak obserwowałem remonty na górze, to bardzo mocno rzuciło się to w oczy, ponieważ my nie mamy wśród naszych braci i sióstr żadnych fachowców. Tak? Nikt nie był wykształcony w tych rzeczach. Wszystko robiliśmy to nauczymy się, tak? W trakcie. Pan da. I rzeczywiście to było niesamowite, bo Pan dawał. Bo to ta praca, która została wykonana, też była, no, słuchajcie, bez fachowców, bez pomocy fachowców. Ocieplenie budynku było wykonywane bez fachowców. Ludzie się pytali, gdzie są ci fachowcy, niektórych można by było zamówić. A tu od nas, wszystko się dzieje od nas. I zobaczcie, jeżeli byśmy tego nie robili, to Bóg by nie wyposażał, to by Bóg nie pomnażał. A pamiętajcie, że każdy dar, który dysponujemy, on jest wzmacniany i pomnażany. Czego się nie używa, to obumiera, tak? Jeżeli lekceważymy sobie Ducha Świętego, to nie myślmy sobie, że On przyjdzie do nas i powie, słuchaj, ja chciałbym tak, żebyś był usługiwał. Nie, to musi być relacja, to musi być więź z Duchem Świętym. To my musimy widzieć potrzebę tego, żeby usługiwać innym braciom i siostrom. I rzeczywiście to jest fantastyczne, jeżeli jedno ciasto zostało zrobione na próbę, a po którymś razie są to fantastyczne ciasta, że nie jedno, tutaj mówię o naszym zborze, że nie jeden zakład cukierniczy by po prostu z zazdrością popatrzył na to. Dlatego chcę wam powiedzieć, że nie możemy tego gdzieś chować, bo i zarzut był Pana, kiedy chowamy naturalne talenty, które Bóg daje, i również zarzutem jest Pana, jeżeli my lekceważymy sobie te dary duchowe, które Duch Święty chce nam dawać. I jeżeli my ograniczamy się do tylko kilku darów, to jesteśmy ubodzy. Co z tego, że będziemy mieli jednego nauczyciela? Co z tego, że będziemy mieli jednego proroka? A my mamy mieć... Zobaczcie, i Piotr mówił, i Paweł mówił, że różnorodność, wielość darów. Nie ma elity, nie ma ludzi, którzy są grupka, która zbiera się. Chociaż możemy mieć takie grupy komandosów, tak, duchowych. Że ci komandosi będą wstawiennicy. Tutaj znowuż będzie jakaś służba od tego, służba od tamtego. No, już nie będę sugerował żadnej służby, dlatego tutaj się zacinam, tak? Bo jakbym zasugerował, to od razu byśmy szukali tego. A tutaj chodzi o to, że niech Duch Święty pokaże nam potrzebę. Nie pastor, który pokaże, zasugeruje albo test osobowości, tak? Wyznaczy. Pamiętajcie, musimy być otwarci. To, co mówiłem, dwie części poświęciłem, chociaż powinienem poświęcić chyba z 30 części na temat słuchania Ducha Świętego. Ale co z tego, że ja będę mówił, tak? Jeżeli my nie zaczniemy tego działać. Także nie muszę mówić więcej części, tylko to wystarczy. I dlatego moim zadaniem jest tutaj pewne rzeczy wyjaśnić. Co mówi Biblia na temat darów duchowych? Nie tradycja zielonoświątkowa, ale kontekst biblijny. A więc dla nas najważniejszym jest, co mówi Biblia, a nie co mnie nauczano, co was nauczano, ale co mówi Biblia, tak? I dlatego nie będę zbyt dużo mówił, wkładał zbyt dużo treści, żebyście zobaczyli sami. Dzisiaj chciałbym mówić o trzech darach. Będzie to dar wiary, dar czynienia, dar uzdrawiania różnych chorób i dar czynienia cudów. Lub inaczej to jest przetłumaczone, przejawianie się mocy. Ponieważ w języku polskim ciężko by było przetłumaczyć, ale to jest, później wam powiem, jest to w liczbie mnogiej. Dlatego nie moców, nie powiemy różnych moc, tak, moców, tylko różne przejawy mocy, zauważcie, jest to przetłumaczone. I to nie chodzi tylko o jedną moc, ale zobaczycie, że chodzi o różne. A więc wiara. No wydawałoby się, że wiara jest czymś najbardziej oczywistym dla każdego wierzącego, ale wiemy również o tym, że wiara nie jest monolityczna. To nie jest jeden wielka bryła, ale ona składa się z wielu części. Jest różnoraka, tak? Mamy wiarę przy nowonarodzeniu, przy nawróceniu. Mamy wiarę, która kontynuuje, tak, naszą wędrówkę. Mamy wiarę charyzmatyczną. Mamy różnego rodzaju przejawy wiary. A więc nie możemy powiedzieć, że wiara to wiara. Jedna, monolit, ale to są naprawdę wielokrotnie przejawia się ona na różne sposoby. I możemy powiedzieć, że wiara ożywia wszystkie dary. A więc zauważcie, że wiara nie może istnieć oddzielnie sama dla siebie w swojej szufladce. No to potrzebujemy wiary, to ją wyjmiemy. Ale wiara ożywia wszystkie dary. Bez wiary nie byśmy mieli... Nie umielibyśmy dysponować żadnymi darami. A więc Bóg daje wiarę wszystkim wierzącym, abyśmy spełniali się w ciele Jezusa Chrystusa. No ale tutaj widzimy, że jest szczególne wyposażenie. I czytamy w liście do Koryntian, jak to nazwał apostoł Paweł w drugim wersecie, choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry. A więc mówimy o takiej wierze, apostoł Paweł mówi, o wierze, która przenosi góry. No i teraz pytanie jest, czy mamy gdzieś w Biblii, żeby ktoś przeniósł górę? Nie ma ani jednego fragmentu takiego, gdzie by były przeniesione góry. Czy mamy w historii chrześcijaństwa i żydostwa kogoś, kto przeniósł góry? Nie mamy takich rzeczy. A więc po co oni mówią o przenoszeniu góry? Bo niektórzy wierzący myślą, że mogą przenosić góry. Oczywiście była to figura retoryczna, którą również i Żydzi w przysłowiach używali. Przenoszenie gór oznaczało rzeczy niemożliwe. A więc dla Boga są rzeczy niemożliwe. Jakie? Możliwe. Rzeczy niemożliwe dla Boga są możliwe. I właśnie ta wiara jest potrzebna do rzeczy niemożliwych, do wykonania rzeczy niemożliwych. A więc, moi drodzy, wielokrotnie słyszymy, nawet Pan Jezus mówił, że nic nie stoi na przeszkodzie tym, którzy dla nich nie ma przeszkód, którzy wierzą. Dlatego nie chodzi tutaj o dosłowne przenoszenie gór, ale głównie chodzi o to, że są rzeczy w naszym życiu, których nikt nie jest w stanie zrobić. Ani lekarze, ani medycyna, ani górnicy, ani rybacy, ani nikt z fachowców nie jest w stanie zrobić i wtedy potrzebna jest wiara. I zauważcie, to co mówił Pan Jezus o górach też, że nic nie jest niemożliwe, Marka 11:23. Ale pamiętajcie, że w tym wszystkim przedmiotem naszej wiary nie jest wiara dla wiary, ale Bóg. Ale Bóg. Przede wszystkim celem, przedmiotem naszej wiary jest Bóg i tylko On. Dlatego w wierze działamy zgodnie z Jego wolą. Działamy z Jego wolą. I taki malutki przykładzik z pierwszej Księgi Królewskiej, 18 rozdział, 36 werset. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Zauważyliście? Eliasz robi to, niech to będzie według Twojego pomysłu, Twojej woli, Twojego zamiaru, a ja tylko jestem sługą. A więc zobaczcie, to co pokazał nam Eliasz, pokazują nam również i apostołowie, którzy robią to na cześć, na chwałę Bogu, żeby On był uwielbiony i to, co On chce. I to również jest przykładem tego, co robi Jezus. Jezus przyszedł, aby wykonać dzieło Ojca. Po co przyszedł Duch Święty? Aby wykonać dzieło Chrystusa i aby Ojciec był również uwielbiony. A więc to nie jest dla naszej chwały. Pamiętajcie, jakąkolwiek macie wiarę, a szczególnie wiarę, która może przenosić góry, nie jest dla chwalenia się. Jest to wręcz zabronione, żeby się chwalić. My nie mamy wiary, żeby cokolwiek uzyskać, co tylko chcemy. Pamiętajcie, że wykonujemy to, co Bóg chce. Nie co my chcemy i jakie są nasze pragnienia, ale wykonujemy to, co Bóg chce. Oczywiście też będą się przejawiać nasza wola. Czasami będziemy chcieli też pewne rzeczy wykonać, ale wtedy Bóg ma możliwość powiedzieć nam nie. Tak? Powiedzieć nam nie. Ale jeżeli Bóg chce coś i przyznaje się, On się zawsze przyznaje do tego, co pragnie wykonać. A więc zamiast patrzeć z góry na innych, mniej wyposażonych w wiarę, nie powinniśmy poniżać innych, ale mając taką wiarę, dar wiary służy zachęcaniu innym, czyli służenie innym. Jeżeli ja mam tak potężną wiarę, to ta wiara porywa innych, pociąga innych i temu właśnie to służy. Jeżeli ja wykonuję jakieś cudowne działanie ze względu na wiarę, którą mam i rzeczywiście ponadnaturalna rzecz się dzieje, to nie po to, żeby ja siebie wywyższyć, ale żeby wzmocnić wiarę słabszych. I dlatego ja widzę cel tego, że mam się modlić o taką wiarę, żeby wzmocnić słabą wiarę tych, którzy siedzą w domach i boją się, strasznie boją się. I nieraz trzeba wziąć takiego wirusa za chaby, tak? I to, ale pamiętajcie, to musi być według celu, nie dlatego, że ja chcę, ale jeżeli Duch Święty mnie pobudzi, to słuchajcie, ja mogę wtedy iść w sam środek koronawirusów całej bandy. Tak? Kiedy Bóg i nic się nie stanie. Ale nie mogę kusić, tak? Bo wierzący boją się też tego bardzo, kuszenia. Tutaj nie chodzi o kuszenie, to jest nieraz Duch Święty mówi nam o bardzo dziwnych rzeczach, żeby zrobić. I jak to zrobimy, to bardzo niezwykłe rzeczy się mają również miejsce. Myślę, że jak będziemy mieli na górze kominek, to będzie taki czas przy kominku, gdzie będziemy mówić świadectwa. I ja stwierdziłem, że no, przepraszałem Pana, że tak wiele świadectw Jego mocy i ponadnaturalnego działania gdzieś zapomniałem, słuchajcie, ja mam słabą pamięć, gdzieś zapomniałem i Duch Święty mi przypomina i mówi, zobacz, ile tych rzeczy było. Ja mówię, no faktycznie, no, tylko mówić i mówić. I to mnie podbudowało, tak jak psalmista nieraz wspomina, tak, na dzieła ponadnaturalne Boga. I nieraz my musimy powspominać sobie. I prosiłem Ducha Świętego, żeby zaczął mi pokazywać i tego było tak dużo. Ja mówię, ojej, to trzeba zrobić tak rzeczywiście. Będziemy w czwartki się spotykać, będziemy siedzieć, będziemy dzielić się świadectwami, bo rzeczywiście Duch Święty w takich ciężkich chwilach, słuchajcie, my powinniśmy się cieszyć z prześladowań, z takich właśnie pandemii. Czy dobrze mówię? Ale wiem, że apostołowie powiedzieli, cieszcie się! Dlaczego mamy się cieszyć? Bo okazuje się w takim wypadku moc Boża. Okazuje się moc Boża. W tych trudnych chwilach, jak pamiętam, że najwięcej niesamowitych zdarzeń działo się za komuny, bo tam no, wszystko brakowało, tak? Nie można było znaleźć miejsca, a jak autobus przyjechał na czas, to był cud. Także tych świadectw jest mnóstwo, kiedy rzeczywiście były te czasy, kiedy no, człowiek nie mógł polegać na sobie. Dzisiaj polegamy na sobie, tak? Żyjemy w czasach, gdzie jest dobrobyt. Dobrobyt. I na kogo najbardziej polegamy? Z nadzieją patrzymy na nową szczepionkę. Szczepionko, przyjdź. Nie wołamy, Panie, przyjdź, ale szczepionko, przyjdź. O, lekarze, znajdźcie lekarstwo. O, kasto kapłanów lekarskich, znajdźcie. I mamy taką modlitwę do nich i mamy nadzieję. A wtedy przyjdziemy do kościoła, bo będzie szczepionka i jesteśmy bezpieczni. Moi drodzy, ja nie kpię z tego, tylko po prostu chcę, i to też jest forma retoryki, chcę pokazać wam, jak nieraz śmiesznie wyglądamy jako wierzący. Bo naprawdę nie ufamy Bogu. Zobaczcie, wierzący, którzy nie zważali na swoje zdrowie. Zobaczcie, apostoł Paweł, który mówił, że ile razy był przez dzikie zwierzęta, przez choroby, przez fałszywych braci, kamionowany, uchodził śmierci kilkakrotnie. Był w więzieniach i w końcu został stracony. No to co? To co? Dla nas jest to jakiś odpałowiec? A Jezus też odpałowiec? Na krzyżu? Po to przyszedł, żeby... Słuchajcie, przyszedł, żeby i cały czas opowiadał uczniom, że idzie na krzyż. A my tu raptem się boimy, nie? Słuchajcie, boimy się, bo nie wierzymy, że Bóg wie wszystko. Ja mówiłem o atrybucie Boga, o charakterze Boga, że On wszystko wie, ale nie, my w to nie wierzymy, bo my wiemy lepiej. Dlatego przechodzimy teraz do daru uzdrowień. Mamy dar uzdrowień, ponieważ jest to w języku greckim liczba mnoga i nie ma tam rodzajnika określonego również. Co to nam sugeruje? To nam sugeruje, że nie ma jednej osoby w zborze, która będzie się modliła o wszystkie choroby. Rozumiecie? Bo w telewizji widzicie gościa, który wyskakuje i wszystkie choroby leczy, tak? Albo plakaty mamy napisane, o, dzisiaj będę uzdrowienia z tych. Wszystko będzie takie. Słuchajcie, to nie jest na show. To jest dla ciała Chrystusowego, tak? To jest wszystko przeznaczone dla ciała Chrystusowego. I również, i tutaj właśnie to mówiłem, że te grupki. A więc możemy mieć w kościele takie grupy, że jedna grupa rzeczywiście objawia się dar uzdrawiania, na przykład przeziębienia. Druga ma koronawirusa, trzecia AIDS i tak dalej. A więc my wszyscy mogą objawiać się wielorakie dary na różne choroby. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni, że w telewizji wyskakuje gościu, który leczy wszystkie choroby. A tak naprawdę później się okazuje, że to wszystko jest show i nieprawda. Bo nie ma ani jednego uzdrowienia, tylko ludziom się wydawało, że zostali uzdrowieni. My mówimy tutaj o prawdziwych uzdrowieniach, o których ja przy kominku będę opowiadał. Nie jakieś, które po jakimś czasie minęło i wróciła choroba. A więc zobaczcie, że jest również bardzo potrzebna wiara przy darze uzdrowień. Potrzebna nam jest wiara. Dlatego zauważcie, że te trzy dary występują ze sobą razem, obok siebie, jak apostoł Paweł wymienia. I bardzo często one ze sobą są powiązane. Dlatego dzisiaj je omawiam. Również muszę wam powiedzieć, że są oczekiwania w zborze odnośnie modlenia się o choroby. I tak na przykład Jakub, brat pański, w 5 rozdziale, w 14 wersecie i 15 mówi, modlitwa wiary, zauważyliście? Modlitwa wiary, czyli mamy połączone to, uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, bo za chwilę będziemy o tym mówić, ale troszeczkę wyżej poszli. Jest mowa o tym w 14 wersecie. Czy ktoś pośród was choruje? Nikt. Jeśli nie, to niech pójdzie do domu, bo starsi kościoła nie mają co do roboty. Tak jest w moim tłumaczeniu, a w waszym tłumaczeniu jest, czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. I dalej to, co czytaliśmy, tak? Zobaczcie, co się stało. Modlitwa wiary. Modlitwa wiary. I tutaj pokuta moja wielka. Bo z lenistwa i z wygody przestałem czynić to, co tu jest napisane, że powinniśmy na każdym nabożeństwie to robić. Powinniśmy to robić. Wzywać ci, którzy są chorzy. I bez ustanku się o to modlić. Walczyć o to, żeby dary się objawiały. Także to jest moja wina. Macie kamienie, to dzisiaj jest czas. Chyba, że jesteście miłosierni, macie dar miłosierdzia i wielce tutaj się wzbudzi ten dar dzisiaj. Szymon już sięga, tak, wiem. Pan go podźwignie, słuchajcie. Co mamy oczekiwać? Mamy oczekiwać, jeżeli jest modlitwa, że ta osoba będzie uzdrowiona, tak? I jest jeszcze warunek, który za chwilę też sobie powiemy. Kiedy Bóg leczy, nie robi tego ze względu na naszą moc, na naszą mądrość, na naszą pobożność. Nie robi tego ze względu na to. Pamiętajcie, kiedy Bóg uzdrawia, to robi to ze względu na imię Jezusa Chrystusa i kropka. Nie ze względu na osobę to robi, ale ze względu na Jezusa. Ponieważ Bóg jest miłosierny, ponieważ Jezus jest miłosierny. Duch Święty to robi, bo pokazuje charakter Jezusa. Jezus często chodził i był, jak to Biblia mówi, zdjęty litością, tak? Ulitował się. Nieraz był zdziwiony wiarą osoby, która się dotykała tylko z kraju szaty. Zobaczcie, że Jezus był zawsze gotowy. Zawsze gotowy. To nie oznacza, że wszyscy będą zawsze i wszędzie uzdrowieni, ponieważ również Jezus pokazał, że nie wszyscy będą uzdrowieni. Niekoniecznie w tym życiu, tak? Niekoniecznie w tym życiu. Ale wiemy, czego mamy oczekiwać. Wiemy, że to nie jest jakąś doktryną, która obowiązuje nas. Modlimy się i musisz być zdrowy. Bo tak nieraz jest, są takie kościoły, że my modlimy się, jak nie jesteś zdrowy, to twoja wina. Nie. Biblia wyraźnie mówi, że nie zawsze. I mamy przykład Hioba. Hioba, który był jaki? Sprawiedliwy, zgadza się? Bóg zaświadczył, że nic nie było złego w Hiobie, a w jego przyjaciołach było wszystko złe. Także te wszystkie służby i te kościoły, które oskarżają innych, to będą winne i Bóg je skaże, tych ludzi. Tak jak tych przyjaciół. Ponieważ my nie możemy wczytywać coś, czego nie ma. Bóg uzdrawia jak chce. I pamiętajcie, że uzdrowienia są sprawą suwerenności Boga. I Bóg to czyni ze względu na siebie i dla siebie. Bo jest Bogiem miłosierdzia, jest Bogiem miłującym, tak? I robi to dla siebie. Dlatego my nie wiemy, dlaczego jedni są uzdrowieni, a drudzy nie. Bo Bóg robi to dla siebie. I to nie ma ze względu na osobę. Bo nieraz uzdrowi osobę, która jest zupełnie, nie powinna być uzdrowiona, tak? A uzdrowi ją, a nieraz osoba, którą bardzo byśmy chcieli, nie jest uzdrowiona. A więc widzimy, że uzdrowienie nie jest kwestią człowieka, jakiejś mocy, bioenergii, energii z ziemi, energii z nieba, to jest to sprawą Boga. I dlatego jest wielka różnica pomiędzy uzdrowicielami a uzdrowieniem od Boga. Pójdziecie do uzdrowiciela, uzdrowiciel zagwarantuje wam, jeżeli zrobicie to i to, tak? I jeżeli poczujecie to i tamto. W uzdrowieniu Bożym nie ma takich reguł. To się może dziać w najmniej oczekiwanym momencie. Albo w ogóle nie odczujecie nic i wstaniecie rano zdrowi. Jeżeli chodzi o uczniów, wiemy, że uczniowie nie byli na to przygotowani, jak i my również. I nie zawsze wierzyli Jezusowi. Ale jedną rzecz, którą widzimy, że Jezus wymaga od nas wiary. Dlaczego wiara była tak ważna dla Jezusa? Dlaczego Jezus szukał i oczekiwał wiary u ludzi? Bo wiara, z tego co widzimy, no to odpowiedź jest prosta. Wiara potęguje, wzmaga miłosierdzie i moc Bożą. Wiara potęguje. Zauważcie, że były momenty, kiedy Jezus wchodził do miejscowości i tam było co? Ze względu na brak wiary. Jezus nie mógł uczynić żadnego cudu, znaku, uzdrowienia. Są takie momenty, gdzie Jezus wchodzi i mówi: o, biada tobie, tak? Lepiej będzie temu Sodomie i Gomorze niż temu miastu, gdzie wchodzę i nie ma wiary. Dlaczego potrzebujemy wiary? Ponieważ wiara odwraca nasz wzrok od nas samych i od innych ludzi. Jak powiedziałem o tym, o medycynie, tak, o koronawirusie, my cały czas swój wzrok kierujemy w stronę medycyny, ludzi, polegamy sobie. Jeżeli nie zrobimy to, nie zrobimy tamto, to nie będziemy zdrowi. Pamiętajcie, wszystko to mamy robić, tak? To wszystko jest, tak jak powiedział Pan Jezus, to wszystko mamy zrobić, nie zaniedbywać, ale to jest bardzo ważne, wiara. Bardzo ważna jest wiara. Bo nawet leki nie zadziałają, jeżeli nie mamy wiary. Lekarz nie da rady. Tak? I nieraz lekarze przychodzą i mówią, no pani, panie, to cud. Ja nic nie zrobiłem, ja nic nie zrobiłem. Nie wiem, jak to się stało. Gdzieś to znikło. Guz był, guza nie ma. No nie wiem, panie, no gdzie to jest? No możemy gdybać, ale nie wiemy. Dlatego wiara jest odwrotnością polegania na sobie samym. Wiara to jest zaufanie Bogu. Nawet jeżeli tego nie widzimy i nie zapowiada się na to, że wyjdziemy z danej sytuacji. Tak? To jest to, co mówili do Hebrajczyków. W ogóle tego nie widzimy, ale wiara widzi wbrew widzeniu. Tak? Wbrew widzeniu tego, co widzimy. Ona widzi innymi oczami, bo się skupia na Bogu. I stąd właśnie jest ta radość. Ta radość, którą daje Bóg. Ta radość, którą daje Duch Święty. Kiedy my skupiamy się, jest fatalnie. Umieramy, ciało nas boli. Tak, to jest łatwo się mówi, tak, jeżeli jesteśmy zdrowi. Ale wiecie o tym, że ja tutaj głosiłem kazania i piekielnie, strasznie, to było piekielnie, jak z piekła, rodem bóle kręgosłupa. Ja tu nie mogłem wytrzymać. A rok w rok głosiłem kazania, a przed kazaniem leżałem tutaj, nie? Pamiętamy, niektórzy z nas pamiętamy. Były straszne rzeczy i wbrew nadziei nie widziałem, ale głosiłem, radowałem się słowem, a Pan swoje zrobił po jakimś czasie. Dzisiaj stoję. No, łatwo ci mówić. O, wiele rzeczy mógłbym wam powiedzieć, z czego Pan wyrywa. Ale to, żeby patrzeć z nadzieją, ponieważ w Nim jest nieograniczona moc. Nie we mnie, nie w medycynie, nie w ludziach, ale w Nim jest ta zdolność i nieograniczona moc. Dlatego wiara sama w sobie nie jest instrumentalna. A więc nie możemy powiedzieć, że jak posiadam wiarę, to ta wiara coś uczyniła. Nie, wiara w Boga. Wiara w Boga czyni wielkie różnice w naszym życiu, ponieważ ona zawsze kieruje nas na Boga. To nie wiara odpowiada na nasze modlitwy, ale Bóg odpowiada na nasze modlitwy z wiarą, tak? Modlitwa z wiarą. Do kogo jest ona kierowana? Nie do wiary, ale do Boga. Niewidomy w Ewangelii Mateusza, 9 rozdziale, w 28-29 wersecie, zadaje pytanie niewidomemu, dwóm niewidomym. Czy wierzycie, że mogą was uzdrowić? No, chce Jezus usłyszeć, co oni myślą o nim. Czy rzeczywiście jemu zaufają? A co oni odpowiadają? Tak, panie. I co mówi Jezus wtedy im? Według wiary niech ci się stanie. Według wiary. Ale pytanie, pamiętacie, było takie coś? Czy wierzycie, że mogę was uzdrowić? A często z kontekstu się wyrywa i według wiary niech ci się stanie. O i kazanie jest według wiary niech ci się stanie. I chodzi tylko, żeby wzbudzać wiarę. Nie, tu chodzi, jak ty patrzysz na Jezusa. Kim jest Jezus dla ciebie? Czy jest realny Jezus dla ciebie? I wtedy Duch Święty coś czyni w nas, kiedy Jezus jest dla nas realny, bo mam w Niego wiarę. Dlatego ja widziałem, byłem świadkiem, kiedy głosiłem o Jezusie, który uzdrawiał i osoba była uzdrowiona na nabożeństwie. Nie dlatego, że ja modliłem się, nie dlatego, że ja nałożyłem ręce, ale dlatego, że usłyszała i uwierzyła. No i co? No i jak zrobić zdjęcie i powiedzieć, no słuchajcie, no tylko mówiłem kazanie, a tu bach, osoba, Jezus, on i Jezus. Ta osoba i Jezus. W Ewangelii Mateusza, 8 rozdziale i wersecie 2, mamy inną sytuację. Jest osoba trędowata. I ta osoba trędowata mówi: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli tu jest inny problem. Zauważcie, że trędowaty nie miał problemu z wiarą. Pan Jezus nie pyta się o wiarę, ale raczej on miał problem tym, czy Bóg chce. Czy Jezus jest zdolny podejść do niego i to zrobić? Czy ma taką ochotę? I zobaczcie, że Jezus nie karci go za wątpliwości. Wcale nie. Możemy mieć takie wątpliwości. Ale podchodzimy do Jezusa, mimo że mamy takie wątpliwości. Pamiętajcie, że ta wiara czyni właśnie coś więcej niż nasze wątpliwości. Bo to pytanie mówi: ja wierzę, że to możesz zrobić, ale czy ty chcesz? Jezus uzdrowił go. Tak, chcę, powiedział. Tak, chcę. I również nie powinniśmy z tego robić jakiejś takiej listy, że Bóg zawsze tak będzie odpowiadał. Tutaj bardziej chodziło, żeby podkreślić właśnie wiarę. Wiarę. A więc, co potrzebujemy? W naszej wierze potrzebujemy ufność w charakter Boga. Dlatego najpierw, zanim o Duchu Świętym zacząłem mówić, mówiłem o charakterze Boga, bo bez tego nie jesteśmy w stanie podejść do Boga. A więc konkretnie w Jego usposobienie, w Jego serce do uzdrawiania. A czy Bóg ma serce do uzdrawiania? No oczywiście, że ma. Ale najczęściej odnosi się Bóg do zaufania. Do tego, że mamy zaufanie do Jego dobroci i to, że Bóg chce to zrobić. Dlatego przechodzimy dalej do takiej rzeczy jak czynienie cudów. Inaczej są to przetłumaczone demonstracje mocy. Jest to liczba mnoga i to oznacza różne działania mocy. Tak jak przy uzdrowieniu, zauważyliście? Potrzebna nam jest wiara przy uzdrowieniu i potrzebna nam jest wiara przy czynieniu, przy demonstracjach mocy. I zauważcie, że również tak jak przy uzdrowieniach jest to liczba mnoga. A więc to nie jest również jedna osoba, przez którą będą się działy cuda, ale cały organizm. To jest, są osoby, więcej niż jedna osoba w naszym kościele, w organizmie może to czynić. No i oczywiście zastanawiamy się, co to jest ta przejawy mocy. Mogą to być, zobaczcie, bardzo powiązane ze sobą. Uzdrawianie. Niezwykłe uzdrowienie. Są rzeczy, które są bardzo niezwykłe. Ja jeszcze tego dzisiaj nie będę mówił, tylko przy naszych spotkaniach czwartkowych opowiem. Bardzo niezwykłe rzeczy. I nie było jednej osoby. Czyli mamy uzdrowienia, ale również mamy coś takiego, jak mamy do czynienia z naturą, z przyrodą. I takie rzeczy mamy również w życiu Jezusa. Pamiętacie, uczniowie płyną łodzią, jest sztorm, jest burza, Jezus śpi. I oni zaczęli się bać. No i pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak można się bać, jeżeli na pokładzie masz Jezusa? Jak można zginąć, jeżeli na pokładzie masz Jezusa? A jednak oni się bali, ponieważ widzieli siebie, swoje zdolności. I wpadli w panikę. Widzicie? Brak wiary. Jezus wstał, zgromił sztorm i był na nich zły. Także zobaczcie, mamy przypadki tego, że przy manifestacjach mocy możemy również ingerować w przyrodę. I takie przypadki również mamy i takim przypadkiem jest Eliasz. I ktoś, kto nie wierzy w ponadnaturalne rzeczy, dary duchowe, może powiedzieć: no tak, ale mamy takie trzech takich wielkich cudotwórców, Mojżesz, Eliasz i Jezus, I to były konkretne takie czasy. No i teraz to już się nigdy nie powtórzy i nie powinno się powtarzać, bo wszystko przeminęło i mamy teraz doskonałość. Nie wiem, gdzie jest ta doskonałość. Nie wiem, gdzie ona, bo niektórzy, którzy nie wierzą w dary duchowe, mówią, że to już wszystko jest doskonałe i już niczego nie potrzebujemy. Ja mówię, że potrzebujemy je jak najbardziej, jak najbardziej. No i teraz widzimy właśnie takiego Eliasza. Eliasz, pamiętacie, kontrolował deszcz, tak? Modlił się, deszcz przestał padać. No i wiele innych rzeczy, które czytamy, które były objawieniami takimi mocy odnośnie cudów. No i teraz wydaje nam się, no tak, ale to był Eliasz. To był wyjątkowy ktoś. A wiecie, co robi Jakub? Jakub mówi, co wy gadujecie? O czym wy mówicie w ogóle? 5:17-18. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Aha. Bo oni też mieli problem z tym w kościele. A on mówi, Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. I wy też tak możecie, bo jesteście tacy sami jak Eliasz. Eliasz nie był nikim wyjątkowym. To my czynimy, zobaczcie, my ludzie mamy tendencję do czynienia z innych ludzi celebrytów, jakichś wyjątkowych idoli. I my często robimy z Biblii ludzi, którzy są zapisani w Biblii jako nasi idole, nie do osiągnięcia. A wyraźnie Biblia mówi, słuchajcie, oni tacy sami jak wy, tacy sami i nie powinniście o sobie gorzej myśleć. A więc demonstracja mocy. Po co jest taka demonstracja mocy? Żeby fajerwerki widzieć? Nie. Demonstracja mocy często zwraca uwagę na Ewangelię. Często zwraca uwagę Kościoła, który jest osłabiony w wierze. Że tak naprawdę, tak jak my dzisiaj jesteśmy, bardzo potrzebujemy takich manifestacji, takiej ingerencji Boga. I pamiętajcie, że Bóg bardzo często kontroluje przyrodę i nie potrzebuje nas do tego. Ale są przypadki, gdzie chce nas użyć do tego, aby kontrolować przyrodę. Skoro inne istoty są przeznaczone do kontrolowania przyrody i zjawisk przyrodniczych, to i my również możemy to robić, bo tak samo jesteśmy dziećmi, należymy do domu Ojca. A więc jeżeli będziemy mówili, to jest niemożliwe, to potrzebujemy wiary. Potrzebujemy kogoś, kto będzie mówił, to jest możliwe dla każdego, kto wierzy. Dla dzieci Bożych jest to możliwe. Jeżeli będziemy mówili, że to jest niemożliwe, to faktycznie mamy problem. No i oczywiście znów Jakub, modlitwa, uzdrowienie i wyznanie grzechu. To jest bardzo ważne. Ponieważ w 16 wersecie jest napisane, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc, ponieważ odnosi skutek. Dlatego to, co będziemy przy Wieczerzy Pańskiej robimy, to co dzisiaj będziemy robić również, to jest to, że mamy nie mieć nic przeciwko komuś, abyśmy nie mieli jakichś grzechów zgorzknienia, urazy, zazdrości, złości, braku przebaczenia w naszych relacjach między sobą. Bo to przeszkadza we wszystkich darach duchowych, w relacji z Duchem Świętym, w manifestowaniu darów duchowych. Tam, gdzie nie ma miłości, nie działają, nie manifestuje się Duch Święty, nie manifestują się dary, bo jest obmawianie, bo są plotki. Jak można zaufać pastorowi, którego się obgaduje? A Bóg chce zadziałać, tak? Bóg chce manifestować. Ja mogę, słuchajcie, na brzęsach chodzić i nic się nie stanie. I bardzo często sami sobie obcinamy drogę przejścia do krainy obfitości. Blokujemy sami sobie. bo to nam się nie podoba, tamto się nie podoba. Nie wyznajemy sobie grzechów. Myślimy, że jakoś to minie. Nigdy nie mija, bo widzicie, że ten stan jest gorszy, coraz gorszy zboru, kiedy jest właśnie urazy. Jeden do drugiego ma jakieś urazy. Błogosławieństwo nie może płynąć jak rzeka. A więc zauważcie, że Bogu zależy na tym, żeby była pokuta w Kościele, bo wtedy otwiera zasoby wód błogosławieństw, te rzeki błogosławieństw. Dlatego On uzależnia nas od tego, będziecie pokutować, będziecie mieć ze sobą dobre relacje, wtedy ja otworzę błogosławieństwa, potężne od błogosławieństwa. I tak rzeczywiście jest. I tak rzeczywiście jest. Nieraz wrogowie stają się najlepszymi przyjaciółmi w Kościele. Dlatego, że uporządkowali swoje życie. A więc upór, duchowa niewrażliwość może wpływać na to, że Bóg nie jest chętny do uzdrawiania nas, do podnoszenia nas, a wręcz kieruje do nas słowa, abyśmy się opamiętali. Czyli możemy? Możemy. Eliasz mógł? My możemy również, tak samo jak i Eliasz. Nie twórzmy sobie list darów, ale oczekujmy, jakikolwiek dar będzie to. Nie róbmy sobie żadnej listy, nie wizualizujmy tych list, nie, co nam się odpowiada, ale jaka jest potrzeba, bo mamy usługiwać sobie nawzajem. Dlatego jeżeli ktoś was poprosi, pomódl się o mnie, bo jestem chory, to nie mówcie, ja nie mam daru uzdrawiania. Ale zrobić to, bo Bóg może używać, bo są, jak widzicie, są różne dary uzdrawiania. Są, wiele osób jest używanych do tego. Co innego starsi, kiedy się modlą, a co innego, kiedy są różnego rodzaju dary w Kościele. Pamiętajcie, Duch Święty rozdziela dary suwerennie, tak jak chce. My nie możemy Mu powiedzieć, jak ma dać, bo ja chcę takie coś. On mi daje, kiedy chce, jak chce. Daje mi wizję, kiedy chce, bo ja dzisiaj nie chcę, a On mi akurat daje. Ja nie jestem przygotowany, a On mi daje. Ja nie chcę o tą osobę się modlić, a On daje mi. I muszę być posłuszny i wtedy działa potężnie. Dlatego wiem o tym, że nigdy nie mogę przestać. Jestem leniem, przestałem, tak? Wygodny byłem, też miałem pewne depresje, nie chciałem tego robić, ale wiem, że nadszedł czas, żeby walczyć. Nadszedł czas, bo jest sytuacja, nie jest dobra. I powinniśmy, tak jak to jest powiedziane u Jakuba, właśnie pokutować, robić remont. Remont Kościoła. To, co widziałem, właśnie to mi przypominało, że bez... Słuchajcie, to było niesamowite. My bez mrugnięcia okiem, bez żalu były wyrzucane rzeczy. Był remont, tak? Wyrzucane, zbędne rzeczy. Ja tu widziałem, jak przez lata gromadzone były śmieci. My byliśmy zawaleni śmieciami, słuchajcie. Niepotrzebne, nie wiem, skąd one się brały tutaj, te rzeczy. Ciągle coś nowego było. Nowego, starego oczywiście, ze śmietnika. I coraz więcej. I tak czas to jest z naszym życiem duchowym w Kościele, że my gromadzimy to, gromadzimy. Jest coraz ciaśniej, coraz niewygodniej. I wtedy powinien nadejść czas, kiedy wyrzucamy wszystko bez mrugnięcia okiem. Mówimy, teraz będzie nowe. Zaczynamy od nowa. I zobaczycie, jak pójdziecie na górę, jak przyjemnie jest. I powinniśmy się modlić również tutaj o ten dół, a przede wszystkim modlić się o remont naszego Kościoła jako organizmu Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy wstawienników, potrzebujemy ludzi, którzy będą walczyć o ten zbór, o nas, o ciało Chrystusa, bo On nas do tego nawołuje nam. Bo chce, aby Jego miłosierdzie, Jego miłość okazywało się przez nasz zbór. Aby to działanie było i ludzie zobaczyli miłość wśród nas. Tak? To jest bardzo ważne. Remont. Remont tego kościoła. Żebyśmy zaczęli od nowa. Żebyśmy te wszystkie śmieci wyrzucali. Abyśmy to, co jest brudne, to, co jest śmierdzące, abyśmy wyrzucali. Mimo, że mamy sentyment do tego, to powinniśmy to zrobić. Powinniśmy zrobić, zacząć od nowa. Zacząć od nowa. Kiepsko nam szło do tej pory. Zostawmy, wyrzućmy to stare i zaczynamy od nowa. O to nowe życie, tak? O to wszystko staje się nowe. Amen.